studiu zapowiadany gość, profesor Grzegorz Kołodko, były wicepremier i minister finansów, dyrektor Centrum Badawczego Transformacji, Integracji i Globalizacji w Akademii Leona Koźmińskiego. Panie profesorze, dobry wieczór. Witam pana serdecznie w naszym studiu.
Dobry wieczór państwu.
Panie profesorze, tak sobie rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, że przyszło nam żyć w ciekawych czasach i w tych ciekawych czasach żyjemy i one się nie kończą. Będziemy rozmawiali o tym, co wydarzyło się w Japonii. Ja nie nazywam tego ciekawym wydarzeniem, bo tam doszło do tragicznych wydarzeń. Najpierw do trzęsienia ziemi o niespotykanej skali, a potem do fal tsunami. Ale jednocześnie obserwujemy rewolucję w krajach Magrebu, o tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. I to wszystko składa się w jakąś taką całość dla świata, która stawia nas w kolejnej, nowej, interesującej sytuacji. Jak pan postrzega te wydarzenia i jakby pan je połączył, bo takiego połączenia pan dokonał już?
To się łączy, jeśli nie poprzez przyczyny, to na pewno poprzez skutki, gdyż wpływa to nie tylko na sytuację w miejscach, o których pan redaktor wspomniał, a to Północna Afryka czy Bliski Wschód, a to Japonia, można byłoby tu jeszcze parę procesów ważkich wymienić, ale to się przekłada na to, jak ewoluuje, jak się zmienia stan naszej cywilizacji, liczącej już bez mała 7 miliardów ludzi, jak zmieniają się, wędrują te czasy. Ja powtarzam, taka zbitka pojęciowa, rzeczy dzieją się tak, jak się dzieją. Przez rzeczy rozumiem zjawiska i procesy kulturowe, polityczne, technologiczne, ekonomiczne, ale przede wszystkim te, które dotyczą życia w jego wymiarze społecznym. Otóż rzeczy dzieją się tak, jak się dzieją, ponieważ wiele dzieje się naraz. I specyficzne nakładanie się rozmaitych procesów z różnych nurtów aktywności człowieka na stykach tejże aktywności ze środowiskiem naturalnym, z technologią, polityki z gospodarką, nauki z polityką, kultury ze środowiskiem, technologii ze środowiskiem powoduje to, że no może nie z dnia na dzień, ani nawet z roku na rok, ale na pewno z pokolenia na pokolenie, przy czym tu też czas trochę przyspieszył, my się budzimy w innej rzeczywistości. I te zmiany, które zachodzą we współczesnym świecie, o czym mówię, piszę, pokazuję, gdzie pojawiają się pewne nowe elementy. Nie ulega wątpliwości, że obecna faza turbulencji w krajach arabskich i w Iranie, czy konsekwencje daleko idące, zwłaszcza dla Japonii, ale nie tylko, tego nieszczęścia spowodowanego przyczynami naturalnymi tamże, wnoszą coś istotnego, zmieniając dynamikę, strukturę tego nakładania się, ale my żyjemy w czasie kaskadowych zmian. Często nie tylko analitycy rynków, którzy patrzą na trendy, na te wykresy, na te tak zwane słupki w swoich komputerach i starają się nam powiedzieć, jakie będą notowania, a to akcje, a to kursy walutowe, a to dynamika produkcji czy inflacji w następnym okresie, popełnia się błąd ekstrapolacji. Tak było, tak jest, to tak będzie. Otóż patrząc na to pokoleniowo i dziejowo, jakoś było, jakoś bywa, ale wcale tak być nie musi. To jest okres olbrzymich przełomów. Co się nakłada za naszego życia? No po pierwsze, wielki i uważam, że nieodwracalny, pomimo pewnych pęknięć, także wstrząsów, potknięć, proces globalizacji, a więc liberalizacji, integracji rozmaitych rynków narodowych w jeden współzależny, wszechświatowy, planetarny rynek.
Na to nakłada się... rynek na pewno jest tak współzależny i zglobalizowany, bo często można mieć wątpliwości z tego, gdy się patrzy.
Jest coraz bardziej współzależny, jest coraz bardziej zglobalizowany, a więc uświatowiony, właśnie tak jak powiedziałem, wszechświatowy czy planetarny, co nie oznacza, jak powiedziałem, że nie mam pewnych potknięć. Tu się może pojawić jakaś tęsknota do protekcjonizmu, tam ktoś może się lekko odwrócić do tych tendencji plecami, a ponadto towarzyszy mu proces albo w liczbie mnogiej procesy, i tu nie ma sprzeczności, regionalnych integracji. Przecież idzie do przodu, też potykając się nasza europejska integracja. Więcej jest tego współdziałania także w sferze regionalnej koordynacji polityki, na przykład Mercosur na południu Ameryki, czy w SEADC na południu Afryki, czy w ASEANie w Azji Południowo-Wschodniej. No może niekoniecznie we wspólnocie niepodległych państw na obszarze byłego Związku Radzieckiego, ale także na przykład wokół Zatoki Perskiej wśród sześciu państw tworzących tak zwaną Radę Zatoki. Wobec tego ta integracja regionalna przesuwa ten proces nieco na wyższy szczebel. Zamiast integrować się wszyscy z wszystkimi, powiedzmy sobie 200 gospodarek narodowych, to przyszłość świata będzie bardziej polegała na integracji kilkunastu ugrupowań integracyjnych, które mam nadzieję także nauczą się wiele z naszych europejskich i dokonań, i potknięć. Na to nakłada się drugi wielki megatrend, to jest obecna faza rewolucji naukowo-technicznej, która uważam, że w najbliższych latach coraz wyraźniej będzie przesuwała swój ciężar gatunkowy od technik i łączności, telekomunikacji komputerowych, tego, co tak nasze pokolenie zachwyca i tak zmienia sposób funkcjonowania i kultury, i polityki, ale także finansów, gospodarki, administracji, edukacji, w kierunku biotechnologii, nanotechnologii, inżynierii materiałowej, w czym musimy pokładać wielkie nadzieje, dlatego że jak nas jest 7 miliardów, a za 35 lat ma być 9 miliardów, to nawet jak będzie dalej wielki postęp naukowo-techniczny, to pewnych surowców energetycznych, źródeł będzie coraz bardziej nam nie starczało, co będzie w najmniejszym, najmniej niekorzystnym układzie powodowało zwyżkę cen. Na to nakładają się inne megaprocesy, takie jak nasza postsocjalistyczna transformacja trwająca już około ćwierć wieku, wychodząca z różnymi skutkami. Nieco lepiej powiedzmy w Polsce niż ja wiem w Bośni i Hercegowinie, na pewno lepiej w Słowenii niż w Macedonii, chyba jednak lepiej nawet na Ukrainie niż w niektórych innych państwach poradzieckich, ale sporo jeszcze przed nami pozostaje do zrobienia. No i wreszcie jest ten proces najciekawszy moim zdaniem, o którym jakby, co dziwne, trochę mniej się mówi. A mianowicie, czy to jest już trwa, albo początek, albo zagrożenie zderzenia cywilizacji, czy też to jest to, w czym ja pokładam nadzieję i w tym kierunku chciałbym, żeby poszedł nasz wspólny wędrujący świat, taka epoka światowego tygla kulturowego, gdzie ta różnorodność będzie nas wzbogacać, jeśli chodzi o jakość kapitału ludzkiego, jeśli chodzi o zdolność do rozwiązywania problemów, których nam bynajmniej w świecie przyszłości nie będzie brakowało. To jest ta kaskada. Rzeczy dzieją się tak, jak się dzieją, ponieważ wiele rzeczy dzieje się naraz. I teraz na to nakładają się procesy wielkie, choć nie aż tak gigantyczne. Takim procesem bezsprzecznie jest obecna faza rewolucji, turbulencji, zamieszania, zamętu. Ja nazwałem to w jednym ze swoich tekstów Wiosna Ludów, przywołując także tamtą, pierwszą z 1848 roku, naszą, europejską, ale także odnosząc się do tego, co działo się u nas, w naszej części świata, w Europie Środkowo-Wschodniej, zaczynając od Polski, w byłym Związku Radzieckim lat temu 20 parę, bo o to jestem często pytany. I to ciekawe. To
czy pytanie... jest pan przekonany, że te wydarzenia w krajach arabskich pójdą w dobrą stronę, znaczy w taką stronę bezpieczną, że już w tej chwili chce pan przewidzieć, że te rewolucje, które zmiotą tyranów, wyłonią mniej lub bardziej doskonałe, ale jednak demokrację, że nie dojdą tam do głosu fundamentalistów?
Nie, absolutnie nie jestem o tym przekonany. Wie pan, mnie jest obce, jak pan wie, i państwo skądinąd myślenie życzeniowe czy utopia. Jestem czasami może nawet, nie powiem, że do przesady, bo uważam, że racjonalistą nigdy się nie jest do przesady i pragmatykiem też się nie jest do przesady, ale zdecydowanym jestem pragmatykiem, staram się być racjonalny.
Ale mówi pan, świat wędruje w dobrym kierunku.
I życzyć mogę ludom państw arabskich i w Persji, bo pamiętajmy o tym, że Iran to kraj muzułmański, islamski, bliskowschodni, ale przecież nie arabski, tego, żeby tam też rozkwitała funkcjonalna, społeczna gospodarka rynkowa, prawdziwe, autentyczne społeczeństwo obywatelskie i kwitnąca demokracja. Ale nie robię sobie ani im, nie będę robił takich iluzji. Im bardziej to pójdzie w tym kierunku, tym lepiej. Z tego też punktu widzenia uważam i mam pewne pretensje i do naszej elity politycznej, i do naszej elity intelektualnej, że jest tak mało aktywna w tej materii. Sądzę, że powinniśmy wyjść z pewnymi ofertami. No nie to, żebyśmy materialnie pomagali państwom arabskim, zwłaszcza, że niektóre z nich mają wyższy poziom dochodu niż my, a w niektórych to w rzeczywistości wystarczyłoby tylko ściągnąć za granicę wywiezione kapitały i już byłoby z czego finansować zwalczanie niedostatków. Ale możemy pomóc od strony koncepcyjnej, od strony podpowiedzenia, jak się przechodzi od systemu do systemu w sposób w miarę sensowny, co nie oznacza, że wszystko w Polsce w ciągu minionych 20-25 lat rozwiązaliśmy tak, jak trzeba było, bo w tej sprawie mój krytycyzm państwu też jest znany. Wobec tego coś
Polska
wynika.
Polska prezydencja da na to jakąś nadzieję, pańskim zdaniem?
Powinna. I to jest pierwsza pretensja, którą mam do przywódców naszych, poczynając od pana prezydenta, poprzez premiera, do ministra spraw zagranicznych, że nie uciekają do przodu, że nie wychodzą tu z pewnymi już teraz propozycjami otwarcie publicznie słyszałem niedawno pogląd, no, któremu się zdecydowanie muszę przeciwstawić, że Polska tutaj nie może nic do powiedzenia mieć, bo to wszystko jest kwestia Unii Europejskiej. Chwileczkę. Zawsze występowałem przeciwko poglądowi, że wchodząc do Unii Europejskiej tracimy suwerenność. Jeśli się co do czegoś porozumiemy w rodzinie europejskiej, że mamy wspólne stanowisko na zewnątrz, to tak, wtedy obowiązuje lojalność, uczciwość polityczna. Natomiast w tej fazie trzeba wychodzić agresywnie, dynamicznie z pewnymi propozycjami udzielania pomocy technicznej, pokazywania, jak można rozwiązywać pewne sprawy związane z tworzeniem organizacji pozarządowych, lokalną samorządnością, rozwojem małej i średniej przedsiębiorczości, wykorzystywaniem inwestycji zagranicznych po to, żeby to służyło zrównoważonemu i w miarę sprawiedliwie dzielącemu efekty wzrostu gospodarczego dopływowi kapitału zagranicznego, a nie nakręcało spekulacji i znowu wzbogacało nielicznych kosztem licznych. Tu można się wiele od nas nauczyć i dowiedzieć, tylko trzeba to zorganizować. I teraz tak,
polska prezydencja, znowu, która pominie to, co dzieje się w świecie arabskim, będzie porażką. Jeżeli my pominiemy i skupimy się na partnerstwie wschodnim,
panie redaktorze, mówiąc otwartym tekstem, tak, to po prostu będzie wielka polityczna niedoróbka. Nie chcę powiedzieć mocniej, że to będzie kompromitacja, dlatego że dobra polityka polega na tym, żeby wykorzystywać szanse. I z tego punktu widzenia jest to pewna szansa. Jest to pewna szansa, żeby Polska także wyszła ze swojego globalnego zaścianka. Dlatego, że my w latach tej transformacji od okrągłego stołu, przy którym zasiadaliśmy lat temu 22, prawie ćwierć wieku, staliśmy się krajem, to jest paradoks kolejny tej naszej rzeczywistości, bardziej prowincjonalnym niż byliśmy. Nas jest teraz mniej na świecie, nas jest bardzo wiele i dużo i czasami mocno w Europie, choć nie do końca i czasami za słabo. Ale podam tylko jako ekonomista, którym jednakże, myśląc interdyscyplinarnie, jestem przede wszystkim. 80% polskich obrotów z handlu zagranicznego, a więc eksportu i importu, to jest Unia Europejska, która wytwarza tylko 20% światowej produkcji, a zaledwie 20% tego, co sprzedajemy i kupujemy za granicami Polski, bo przecież te granice mimo integracji, liberalizacji wciąż istnieją, to jest z tą resztą świata, która wytwarza aż 80%. Nas nie widać, nie słychać w Ameryce Łacińskiej, w Afryce, także w tej północnej, w państwach arabskich i na Bliskim Wschodzie, a przynajmniej nie tak, jakbyśmy chcieli. My jako Polacy stanowimy niespełna 0,55% ludzkości, wytwarzamy niespełna 1% światowego produktu, ale uważam, że politycznie i kulturowo znaczymy dużo więcej. Nie jesteśmy procięcikiem, jesteśmy czymś więcej. Bez żadnej megalomanii powinniśmy wychodzić z pewnymi ofertami. Skoro nie możemy pomóc, ja wiem, walcząc z biedą w niektórych państwach arabskich, skoro nie możemy pomóc w innym nieszczęściu, które spotkało tym razem jedno z najpotężniejszych państw świata.
Jedno z najsilniejszych gospodarek.
Jedno z najsilniejszych gospodarek japońskich, to akurat tam, gdzie możemy coś pomóc, to powinniśmy. I wracając i kończąc z tą Unią Europejską i z naszym przewodnictwem w niej, czyli tak zwaną prezydencją, to ja uważam, że akurat Unia Europejska w tej fazie, czyli w drugim semestrze roku 2011, powinna wyjść z szeroką ofertą do innych ugrupowań regionalnych, do regionów tego świata, bo pomimo wspomnianej globalizacji świat jednak dzieli się na określone części. Niektóre z nich są instytucjonalnie zorganizowane. Parę takich organizacji już wymieniliśmy. Moglibyśmy jeszcze dodać ECOWAS na przykład w zachodniej Afryce, czy SAARC w południowej Azji. Są ugrupowania integracyjne i Unia Europejska powinna powiedzieć na początku drugiej dekady XXI wieku do ludzi tego świata: my osiągnęliśmy sukces, mamy swoje problemy, walczymy o rozwiązanie tych problemów i możemy przejść do spraw szczegółowych dyskusji, kogo to interesuje. Ale proces integracji europejskiej to jest wielki sukces na kontynencie, który był ubroczony dwa pokolenia temu krwią milionów, także niewinnych ludzi. Teraz tworzy się potężny organizm, który wytwarza już ponad 21% światowej produkcji, liczący prawie 500 000 ludzi, otwarty na kontynuację tego procesu, bo za lat kilkanaście będzie nas nie 27, a będzie nas albo 37 do 40 państw. Mamy wspólną walutę, jeszcze nie wszędzie, ale ona też przezwycięży te kryzysy. I my potrafimy pokazać tym ludziom w południowej Ameryce, czy w południowej Azji, we wschodniej Afryce, czy w zachodniej, jak to robić? A dlaczego Polska ma tutaj coś więcej do powiedzenia? Bo my jesteśmy beneficjentem tego procesu. My naprawdę dużo więcej zyskujemy z procesu integracji europejskiej niż do niego wkładamy. Choć tak, koszty też się ponosi. Wobec tego mamy pewne moralne prawo powiedzieć coś więcej, więc
obowiązek dzielenia się,
uważam, że nasi politycy powinni wykorzystać to oczywiście w porozumieniu z politykami innych państw, tych, które mają w sposób naturalny więcej do powiedzenia. Jest jasne, że jeśli temu by nie przyklasnęły Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Włochy, to z takiej inicjatywy by niewiele wyszło. Ale przecież dwa lata temu prezydent Sarkozy wyszedł z inicjatywą właśnie pod kątem państw z południowego brzegu Morza Śródziemnego, a więc tych państw, które są teraz na pierwszych stronach
gazet. Ale ona została storpedowana, przypomnę panu, panie profesorze, właśnie przez
Unię
Europejską.
No nie do końca. Niemcy w sposób naturalny doszły do wniosku, no, że nie w takiej kolejności, jednak to, do tego są mechanizmy negocjacyjne, żeby nadrzędny był proces integracji europejskiej, ale znaleziono pewien pragmatyczny konsensus. I uważam, że w tej fazie Unia Europejska powinna wyjść z ofertą do świata. Chcemy i od teraz będziemy bardzo aktywnie służyć wam pokazywaniem sposobu przezwyciężania pewnych problemów strukturalnych, instytucjonalnych, społecznych, gospodarczych poprzez mechanizmy integracyjne. Uruchamiamy całą wielką machinę konsultacyjno-ekspercko doradczą. Przyjmujemy tysiące, dziesiątki tysięcy ludzi na praktyki, studentów na studia, które będziemy finansować tak z naszych publicznych europejskich funduszy. I gdyby to się stało za prezydencji polskiej, gdyby o tym mówiono, ja proponuję nawet to nazwać, nazywam to The Warsaw Initiative, warszawska inicjatywa. To byłby proces taki, podobnie jak proces boloński, albo jak traktat z Maastricht, albo jak Nicea. Na pewne nazwy już przeszły do historii. Tak trzeba podejść do wygrania prezydencji, a nie na tej zasadzie, że może się uda załatwić parę groszy więcej albo upchnąć paru kolegów na jakichś stanowiskach w administracji brukselskiej, jak obawiam się, bo tak słychać z niektórych doniesień, niektórzy
no wyzwanie dla nas, panie profesorze, przypomnę, jest Partnerstwo Wschodnie, planowane i szeroko zakrojone z konkretnymi celami. Pytałem ministra...
Panie redaktorze, żeby mówić o Partnerstwie Wschodnim...
O tym, że
żeby...
są pewne cele dla polskiej prezydencji, jeżeli chodzi o Partnerstwo Wschodnie. Przypomnę pomysł nasz i Szwecji.
No więc to jest właśnie zły pomysł, dlatego że żeby móc tutaj coś zaproponować, to jednak trzeba być postrzeganym przez te państwa wschodnie jako partner całkowicie odpowiedzialny, lojalny, przewidywalny. A Polska, no niestety, w dużym stopniu z winy pewnych sił naszych politycznych nie najlepiej sobie poukładała te stosunki z krajami naszymi wschodnimi sąsiadami. Oczywiście, jeśli można tutaj coś wnieść i wykorzystać do tego ten epizod półroczny tak zwanej prezydencji w Unii Europejskiej, to każdy krok w stronę poprawiania stosunków polsko-wschodnich i ogólnie Unia Europejska, wschodnia część Europy i jeszcze dalej, przechodząc na kontynent azjatycki, powinniśmy temu jak najbardziej sprzyjać, bo to służy stabilizacji, a stabilizacja służy na długą metę rozwojowi, a to jest przecież to, co jest w końcu najważniejsze. Wobec tego w rzeczywistości żyjemy w tych ciekawych czasach, o czym pan redaktor wspomniał, i się rzeczy nowe pojawiają i będą się pojawiać. Trzeba mieć oczy otwarte, trzeba mieć wyobraźni, trzeba pewne zjawiska i pozytywne, i negatywne zakładać. No trudno było wyobrażać sobie stukrotnie silniejsze niż na Haiti trzęsienie ziemi, które tak potężnie uderzy w Japonię. Chociaż...
A jednak tak się stało.
A wie pan, to też sobie powiedzmy, że nie, że wiemy, bo nikt tego nie wie, ale jest jasne, że w roku następnym i w następnych będą inne podobnego typu kataklizmy. Ten jest niezwykle spektakularny, może właśnie ze względu na tą spektakularność tej gigantycznej fali tsunami, ale może tak warto przypomnieć, że przecież nie tak dawno dużo większe szkody im absolutne i względne spowodowało trzęsienie ziemi na Haiti. Przecież to był Armagedon, to przecież 300 tysięcy ponad ludzi zginęło w jednym z najbiedniejszych krajów. Ten kraj został zniszczony. Nieco wcześniej przecież zginęło kilkadziesiąt tysięcy ludzi w Pakistanie. Więc są takie nieszczęścia, niestety będą się zdarzały. Taka jest potężna, czasami negatywna też siła natury i nad tym nie zapanowaliśmy i najprawdopodobniej nigdy nie zapanujemy.
Ale
już, tylko jeszcze skończę tę myśl i wrócimy do Japonii. Tylko skończę jeszcze tę myśl, że będą zdarzały się także rzeczy, których nie możemy przewidzieć. Na przykład, gdzie będzie kolejne gigantyczne trzęsienie ziemi, albo jaka susza zniszczy jaki region i plony, albo gdzie będą powodzie takie, które powodują kataklizmy. Ja wiem, na przykład w Bangladesz, tam częstokroć w wyniku pewnych zajść klimatycznych to ma miejsce. Natomiast ja chcę pokazać także to, o czym piszę, że nadchodzą inne procesy, które będą bardzo negatywne w swoich konsekwencjach, które na pewno będą znowu bardzo ciekawe, panie redaktorze. Tak, redaktorzy, pożal się Boże, różni uczeni, politycy będą dyskutować, wielu z nich będzie mówiło, a nie mówiłem, choć oczywiście nic nie mówią teraz, ale nadchodzi wielka fala. Nadchodzi wielka fala niekontrolowanej migracji. Migracji, która pójdzie w miliony ludzi. Do tego trzeba być przygotowanym. Przypomnij pan sobie, redaktorze, i będziemy tu o tym, mam nadzieję, też rozmawiali na antenie gościnnego TOK FM. Jeśli chodzi o jakąś wielką, kolejną, kłopotliwą fazę, która będzie wprowadzała duże zmiany w stylu, w sposobie życia, w kulturze, w gospodarce i w polityce, to od strony pozytywnej można zgadywać albo prognozować, bo trochę tu wiemy, co to będzie technologicznie, jaka to będzie szczepionka, albo jaki to będzie gadżet czy urządzenie elektroniczne, ale od strony tej społecznej, ekonomicznej, z uwarunkowaniami i konsekwencjami, także w sferze politycznej, to będzie wielka fala migracji. Być może, że już te zajścia w krajach arabskich i na Bliskim Wschodzie przyczynią się do tego, ale znowu rzeczy dzieją się tak, jak się dzieją, ponieważ wiele rzeczy dzieje się naraz. I jeśli zbiegnie się kilka, negatywnych zjawisk o skali wielkiej, jak kryzys światowy, kryzys finansowy i gospodarczy spowodowany doktryną i polityką neoliberalną, jak kataklizm naturalny na miarę tego, co spotkało teraz Japonię, jak rewolucja społeczno-ekonomiczno-polityczna w ludnych krajach arabskich i w Iranie, które siedzą, jak można powiedzieć, na nośniku energii, na ropie i od tego zależy w dużym stopniu funkcjonowanie ogromnej części gospodarki światowej. Jeśli na przykład teraz na to jeszcze nałoży się coś takiego jak masowa migracja, która wymsknie się spod kontroli państw narodowych i ich międzynarodowych porozumień, a jeszcze na przykład doszłoby do tego, to co sobie można wyobrazić? Mogę taki scenariusz przecież nakreślić, jak pan redaktor zapyta, do ostrej wojny walutowej pomiędzy Chinami a Stanami Zjednoczonymi. A jeśli dojdzie i do tego, ekonomiści to praktycznie wykluczają, ale to nie jest wykluczone, że Stany Zjednoczone okażą się też niewypłacalne, jeśli będą kontynuowały zgubną politykę, która w tej chwili trwa w postaci amerykańskiego cohabitation, a mianowicie większości demokratycznej w Senacie i republikańskiej w Izbie Reprezentantów. Na dobrą sprawę, nawet jeśli prezydent Obama rację ma, częściej ją ma, rzadziej nie, to nie ma większości. A to jest koszmar w polityce, jak się ma rację, nie ma się większości. Rzeczy dzieją się tak, jak się dzieją, ponieważ wiele dzieje się naraz. Jeśli te wszystkie tendencje się zbiegną, to dojdzie szybko, szybciej niż byśmy to w sobie mogli nawet wyobrazić jakiś czas temu, do tego, co nazwałem wędrującym świecie, jeszcze większy kryzys. Jeszcze większy kryzys niż ten wielki gospodarczo-finansowy, który bynajmniej nie minął.
Panie profesorze, wróćmy do Japonii, bo to obiecaliśmy naszym słuchaczom. Czy wydarzenia, tragiczne wydarzenia, które dotknęły Japonię, będą miały wpływ przede wszystkim na gospodarkę globalną i Polskę? No bo wielu z nas zadaje sobie to pytanie, w jaki sposób ten japoński koszmar dotknie Polskę. Przypomnijmy, że to jedna z najsilniejszych gospodarek, o gigantycznym PKB. To gigantyczna gospodarka, której nawet te wydarzenia nie zaszkodziły, no przynajmniej jeżeli chodzi o kurs jena, prawda? Ten kurs, mieliśmy pewnego rodzaju tąpnięcie i za chwilę jen wrócił do kursu 82 jenów za dolara. No ale co będzie działo się dalej, pańskim zdaniem? To gospodarka, której paradoksalnie te zniszczenia pomogą w pewnym ożywieniu. No, nagle ten kraj trzeba będzie, a przynajmniej jego północną część, intensywnie odbudowywać, ale kilka gałęzi gospodarek na pewno to odczuje.
Panie redaktorze, tak, ja znam takie poglądy, ale polemizuję z nimi, ja już na pewno nie należy z tego powodu wyrażać jakiegokolwiek zadowolenia czy optymizmu, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, no bo jak jest wojna, to potem trzeba kraj odbudowywać, to jest dobre dla firm budowlanych. To jest trochę taka, jak powiedziałem przy innej okazji, radość grabarza. Pan redaktor i państwo pewnie też nie jeden western widzieli, gdzie ten facet w czarnym garniturze i kapeluszu zacierał ręce. Im więcej trupów na główne ulice miasteczka na Dzikim Zachodzie
więcej pracy
padło, tym więcej wzrósł popyt na trumny i on miał więcej pracy, czyli miał większe dochody. Koniunktura się nakręcała, powiedziałby ekonomista. No nie ulega wątpliwości, że dla firm budowlanych, dla firm, które będą musiały odtworzyć, częstokroć zupełnie od podstaw,
infrastruktura
Japonia miała i ma znakomitą infrastrukturę, dlatego mówię miała i ma, bo tam, gdzie przeszły fale tsunami, te największe jej uderzenia, to nie ma już tej infrastruktury, ale to jest tylko mała część terytorium japońskiego. Przecież kraj nie został zniszczony, zostały zniszczone pewne prefektury na północnym wschodzie. Ja znam te tereny, byłem nawet w Sendai, które jest
milionowe miasto.
Dzisiaj tak sobie wyobrażałem to miasto oczyma, a potem widziałem obrazki z tego miasta, to jest coś w ogóle wstrząsającego. To wygląda jak Tokio po bombardowaniu w 1945 roku, albo Hiroshima po rzuceniu bomby atomowej, albo Warszawa po zemście za powstanie warszawskie w końcu 1944 roku. To jest w ogóle straszne, nawet jak człowiek na to patrzy. Tak, to wszystko trzeba odbudować i jest jasne, że czyjaś strata powoduje to, że gdzieś rośnie popyt. Natomiast z punktu widzenia całej gospodarki amerykańskiej uszczerbku uznały zasoby, majątek, także wiele firm. Zostały pozrywane więzi kooperacyjne. Nie ulega wątpliwości, że produkt brutto Japonii w tym roku wzrośnie mniej niż to, powiedzmy sobie, jeszcze do zeszłego tygodnia zakładano. Co zakładano? Zakładano wzrost na skalę niewielką, bo 1,7%, a więc mniej niż w Stanach Zjednoczonych, ale na przykład na podobnym poziomie jak w Unii Europejskiej. Teraz no będzie to mniej. O ile to będzie mniej, to w tej chwili można spekulować. Nikt tego do końca nie wie.
Jak ale to wpłynie na gospodarkę? Zatrudnienie, prawda? W Japonii spadnie i tak bardzo niskie bezrobocie.
Zatrudnienie moim zdaniem wzrośnie. Tam jest bardzo niskie bezrobocie. Wynosi 4,7%, a więc dwukrotnie mniej niż w Unii Europejskiej czy w Stanach Zjednoczonych. Prawie 3 razy mniej niż w Polsce. I teraz zatrudnienie nieco wzrośnie. Bezrobocie wobec tego spadnie. Straty materialne są olbrzymie. Na czym polega główna trudność sytuacji od tej strony? Otóż Japonia jest w głębokim deficycie budżetowym, fiskalnym. Tam deficyt wynosi 6,9% w zeszłym roku. Sięgał 7%. A teraz zamiast zmniejszać ten deficyt, co było rozsądną polityką gospodarczą w tym kierunku, to szło, trzeba będzie go powiększyć, dlatego że Japończycy stanęli w obliczu alternatywy, która będzie rozpowiązywana na bieżąco w tym roku i w następnych latach. W jakim stopniu koszty odbudowy części zniszczonej gospodarki finansować z przyrostu długu publicznego, który już jest niebezpiecznie wysoki, bo wynosi 195% produktu brutto. 195%. To jest jeden z najwyższych, nie tylko absolutnie, to jest w ogóle najwyższy dług na świecie pozaamerykańskim, ale w stosunku do produktu brutto relatywnie, a tak to mierzymy. Przypomnijmy, że w Polsce dobija się on do 54-55%. W Stanach Zjednoczonych wynosi około 80%. Kryteria z Maastricht mówią o nieprzekraczalnych 60%, uważając, że to jest jakaś górna granica rozsądku ekonomicznego. Oprocentowanie w Japonii banku centralnego jest praktycznie zerowe. Ono wynosi tam symbolicznie 0,1. Jego już nie można obniżać, no bo nie można ludzi karać za to, że powierzają swoje pieniądze systemowi bankowemu. Wobec tego Bank Japonii Centralny, Bank of Japan, dzisiaj już wpompował w gospodarkę japońską 15 bilionów jenów, czyli ponad 183 miliardy dolarów. Ja sobie szybko wyliczyłem. To jest, proszę Państwa, równowartość 40% polskiego PKB. Produktu brutto. Tyle włożono jednego dnia w tę gospodarkę po to, żeby utrącić grożące i pojawiające się tutaj ówdzie przejawy spekulacji, aby rynki się nie zdestabilizowały. Wskaźnik indeksu giełdowego Nikkei 225 spadło niewiele ponad 6%. Sądzę, że on nie będzie dalej spadał, że paniki uda się uniknąć, a z jenem, z kursem jest tak, jak pan powiedział, na razie. Potem zobaczymy, ale od razu rzeczy dzieją się tak, jak się dzieją, ponieważ wiele rzeczy dzieje się naraz, więc przypomnijmy sobie, że w Japonii występowała tendencja do szkodzącego gospodarce japońskiej wzmacnianiu kursu jena. W ciągu ostatniego roku jen wzmocnił się około 9%, wobec tego eksport japoński był coraz mniej opłacalny, a import do Japonii coraz bardziej opłacalny.
To jest to kraj, który ten stosunek eksportu do importu miał bardzo dobry, prawda?
85 miliardów za ostatnie 12 miesięcy jest nadwyżka eksportu nad importem, a w całym bilansie płatniczym na rachunku obrotów bieżących ta różnica in plus sięga, oscyluje wokół około 190 miliardów. To jest, powiedzmy sobie, połowa tego, co w Chinach i w odróżnieniu od Stanów Zjednoczonych trochę więcej niż połowa tego, co w Chinach, a odróżnienie od Stanów Zjednoczonych zupełnie inna sytuacja, bo w Stanach Zjednoczonych jest minus 430-460 miliardów. Do czego zmierzam? Pan sam to powiedział. Tak, gospodarka japońska jest potężna. Ile oni wytwarzają? No to znowu zależy, jak liczyć. Jak liczymy nie najlepiej, czyli według kursu rynkowego, kursu walutowego, to to jest 5,4 biliona dolarów, co daje im obecnie trzecie miejsce po Stanach Zjednoczonych i po Chinach. I co jest 11 razy więcej niż w Polsce? A Japończyków jest, powiedzmy sobie, 3 razy więcej niż w Polsce. To od razu pokazuje, że Japończyk jest 3-4 razy bardziej wydajny od Polaka. Dzięki kapitałowi ludzkiemu, dzięki technologii, dzięki organizacji, dzięki zarządzaniu, co jest produktem historycznego procesu rozwoju. Natomiast jeśli policzyć według tak zwanego parytetu siły nabywczej, który odpowiada na pytanie, ile my możemy kupić za nasz dochód wyrażony w narodowym pieniądzu, w przypadku Japończyków w jenach, w przypadku Polaków w złotych, w porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi, biorąc pod uwagę poziom cen, a Japonia jest bardzo drogim krajem z punktu widzenia tych, którzy tam przyjeżdżają, wymieniają swoje pieniądze, złote czy dolary na jeny, to to jest nieco mniej. To nie jest już 5,4, tylko to jest 4,3. I w tym momencie okazuje się, że ci Japończycy wytwarzają tylko 6 razy więcej niż Polacy w sumie, co na mieszkańca też daje nam inne wyliczenie. I Japończycy sobie z tym poradzą. Poradzą sobie także z tym, dlatego że tam jest autentyczna spójność społeczna i prawdziwa solidarność, a nie taka jak gadana w niektórych krajach Unii Europejskiej, może od Polski poczynając. To jest kraj, to są obywatele niezwykle zdyscyplinowani. To od razu widać, jak to jest dobrze zorganizowane przy takim kataklizmie, jak wszystkie służby działają i każdy zna swoje miejsce w japońskim szeregu, bo oto jest uderzenie takie, no właśnie kataklizm, no przecież to jest nieszczęście. Nie ma tego bałaganu, nie ma tego rozjechania się, które obserwowaliśmy, a które tak wiele kosztowało, także politycznie, Amerykanów i Republikanów i prezydenta Busha po uderzeniu huraganu Katrina na Nowy Orlean. Przecież zanim tam zareagowano, co prawda nikt nie mówił o tym, że trzeba było się ubezpieczyć, ale zanim tam zareagowano, to straty zostały poniesione dużo większe niż byłoby to nieuchronne. Tu jest dobrze skoordynowana działalność ratunkowa, natomiast są wielkie znaki zapytania. Nikt z nas nie wie, jak potoczy się sprawa walki o chłodzenie rdzeni reaktorów atomowych i czy nie będą tutaj konsekwencje dalej idące, choć sposób zabezpieczenia tychże urządzeń jądrowych i nowoczesność technologii tam zastosowanych jest taka, że znowu takie łatwe poszukiwanie analogii typu drugi Czernobyl jest tutaj nie na miejscu. Ale nie ulega wątpliwości, że to jest wieloletni wysiłek Japończyków przy olbrzymich stratach. I nawet jeśli nie będziemy tego widzieli w strumieniu, jak się będzie zmieniał tempo wzrostu i poziom PKB, to po prostu stracono pewien majątek. Może powiedzmy sobie to osobiście. Pański dom, bo mieszkał pan w Sendai, został zmieciony. Fala w tsunami go poniosła. Razem z całym dobytkiem i razem z samochodem. I załóżmy, że pan jest nieszczęśnikiem i pan nie był ubezpieczony. Na pewno jakoś panu bracia i inni Japończycy pomogą, ale pan stracił zasób. Ale załóżmy, że pan ma pracę i pan dalej zarabia tyle, ile pan zarabiał. Czyli jeśli będziemy patrzeć na pańskie dochody, to one się nie zmieniły. A może pan nawet znajdzie teraz pracę bardziej lepiej płatną. Dochód wzrośnie. Natomiast standard życia uległ dramatycznemu pogorszeniu, dlatego że zniknął zasób. My mamy dwie ekonomie. Mamy ekonomię zasobów, majątku albo biedy i strumieni, czyli dochodów. W przypadku indywidualnym to są renty, emerytury, to są płace, to są stypendia, to są zasiłki, to są przychody ze sprzedaży produktów rolnych, a w przypadku państwa to są przychody w postaci właśnie tego słynnego produktu brutto, czyli w sumy wartości nowo wytworzonej przez cały naród w całym roku. Dla Polski nie ma to żadnych konsekwencji, ani bezpośrednich, ani pośrednich. O tyle ma, o ile to może wpłynąć w jakimś stopniu na koniunkturę globalnej gospodarki światowej, o której mówiliśmy na początku. I tu właśnie widać tę globalizację, więc to się może w jakimś stopniu też przełożyć na nas. My ani w Japonii tak wiele nie kupujemy, ani do Japonii niestety tak wiele nie eksportujemy. Natomiast, tak jak mówię, pokazuje to większe konsekwencje i dla świata, tak, i dla Polski ma ta wiosna ludów, albo to zamieszanie gospodarcze, polityczne, społeczne w państwach producentach ropy naftowej, gdyż i to także dotknie Japonii. Japonia również od tej strony dostaje takie uderzenie małego ekonomicznego tsunami, wzrosty bo Japonia ceny ropy naftowej będą importuje olbrzymie Japonii. Ilości energii także z państw, na których zachodzą te wielkie tektoniczne także, bo to są tektoniczne zmiany. Można tu użyć tego porównania polityczne, mówię o państwach arabskich. I tutaj w dającej się przewidzieć przyszłości należy zakładać, ja wiem, dla Rosjan, dla Wenezueli, dla Arabii Saudyjskiej, stety, dla Polski, dla Japonii, dla Stanów Zjednoczonych, dla Niemiec, niestety, bo my albo w dużym stopniu, albo w całości opieramy się o import energii, że te ceny pójdą w górę. I z tego punktu widzenia Japończycy będą jeszcze dodatkowo dotknięci.
Japonii też, no bo przecież zostały zniszczone energie, elektrownie atomowe i w związku z tym tej energii będą musieli kupować jeszcze więcej, właśnie pewnie kupując coraz droższą ropę naftową, a to jest związane z kolei z tym kryzysem.
Zgadzam się, ale pamiętajcie Państwo jeszcze raz o tym, o czym już mówiliśmy, że rzeczy dzieją się tak, jak się dzieją, ponieważ wiele rzeczy dzieje się naraz. I dlatego tak jak szła wielka fala globalizacji i w ślad za tym rewolucji naukowo-technicznej i w ślad za tym postsocjalistycznej transformacji, a na to wszystko nakładały się olbrzymie przemiany polityczne zmierzające w kierunku demokratyzacji i ten świat się nam uwspółzależniał, te powiązania się pogłębiały, nasilały i my częstokroć nie widzieliśmy tych ruchów, które nas niosą. To były ruchy tektoniczne. My jesteśmy tutaj, prawda, w samochodzie, który jedzie drogą. Wydaje się, że tak wygląda świat, ale tutaj oprócz tego okazuje się, że ten świat się przemieszcza. To trwa ta wędrująca, fantastyczna i niezwykle ciekawa, ale czasami powodująca olbrzymie trudności wędrówka w czasie i przestrzeni. Także trzeba dyskutować, trzeba zadawać sobie te pytania. Sytuacja jest niezwykle ciekawa, jest niezwykle dynamiczna, ale ja bym jednak przestrzegał przed dojutrkowością, przed skracaniem perspektywy. My nie wiemy pod pewnymi względami, co będzie jutro i to jest bardzo ważne. Jakie są konsekwencje, co będzie jutro, jeśli chodzi o elektrownie jądrowe w Japonii. Ale nie możemy ani na chwilę tracić z pola widzenia tego, co będzie na dłuższą metę. I to też nie tylko w kontekście drugiego półrocza, kiedy Polska będzie sprawowała prezydencję w Unii Europejskiej, ale w którą stronę idzie Europa, Polska, świat w tym tyglu olbrzymich przemian. Proszę zwrócić uwagę, drodzy Państwo, że jakiś czas temu i słusznie dyskutowaliśmy sensowność, blaski i cienie programu Europa 2020, gdzie stworzono pewną wizję, w jakim kierunku, w jakim tempie, w jaki sposób powinna iść Unia Europejska w perspektywie całej dekady, żeby gospodarka była coraz bardziej, jak powiadamy, zielona, a więc sprzyjała środowisku, żeby była coraz bardziej oparta na wiedzy, ale także, żeby materialnie zwiększał się nasz dobrobyt. To wszystko zostało zepchnięte na jakiś drugi albo trzeci plan, bo pojawił się kryzys finansowy, bo kryzys gospodarczy, bo kryzys euro. Teraz jest pytanie pomóc, nie pomóc, w jaki sposób państwom arabskim, a jest może kolejny kryzys energetyczny za rogiem, a teraz jeszcze dochodzi ten kataklizm japoński, który może mieć znaczenie dla państw, którzy są poważnymi partnerami handlowymi Japonii, takich jak na przykład Niemcy, Chiny, czy Stany Zjednoczone w dużo większym przypadku niż w Polsce. Bez tego trzeba mieć tę zdolność w polityce, w dyskusji intelektualnej, także w tych dyskusjach publicznych, dlatego dobrze, że u pana redaktora ma się trochę więcej czasu, żeby pewne myśli wygłosić, że pan redaktor nie przerywa w połowie każdego zdania, tak jak pańscy koledzy w
telewizji. Panie profesorze, chciałbym zapytać o neoliberalizm, ostatnią wielką ideologię ekonomiczną XX wieku. Pan wykuł ten młot na neoliberalizm parę ładnych lat temu. Właściwie pańska książka Wędrujący świat miała być takim młotem na neoliberalizm. Nie czuje się pan trochę rozczarowany, czy też zawiedziony, że przynajmniej w Polsce ten, jak pan to ujął ładnie, nadwiślański neoliberalizm wciąż politycznie, podkreślam, politycznie ma się bardzo dobrze i wiele wskazuje na to, że Polacy popierają ten neoliberalizm, patrząc również na poparcie dla rządu, dla Platformy Obywatelskiej. Nie chciałbym, żebyśmy się uwikłali w tę taką doraźną politykę, ale pytam o sam neoliberalizm i jakie ma pan przewidywania dla tej wersji nadwiślańskiego neoliberalizmu na najbliższe lata?
No mam nadzieję, że sobie nie poradzi z tym, żeby zamieść pod dywany i jeszcze raz zamanipulować opinią publiczną, posługując się także niektórymi mediami i niestety także częścią środowiska pseudonauk społecznych, bo nauka zajmuje się dochodzeniem do prawdy, ta prawdziwa nauka, ale niestety część środowiska akademickiego służy pewnym nurtom ideologicznym i pewnym grupom specjalnych interesów, które zresztą wiążą się z tym, co tutaj nazywamy neoliberalizmem. Czy ja się czuję zawiedzony? Wie pan, panie redaktorze, wcale nie, dlatego że w sposób ewidentny, jak ludzie mówią, wychodzi na moje. To znaczy, Niektórzy mi nawet powiadają, niech pan zobaczy, jak on, może podaruje sobie nazwiska, mówi teraz w telewizji publicznie. Przecież on mówi kołotką. Przecież ja wiary nie daję, jak słyszę, co niektórzy z prominentnych, znanych ekonomistów głoszą. To są poglądy, no, które są czasami o 180% odwrotne od tych, które lansowali oni kiedyś, nie mając racji. Oni się do tego nie przyznają i się nie przyznają. Nawet sami przed sobą niekiedy nie są świadomi tego, jak bardzo zmienili swoje poglądy i na dobrą sprawę stosują argumentację słuszną, którą proponowałem już jakiś czas temu. Jeśli natomiast przyjrzeć się tej realnej polityce, to tego oszołomstwa neoliberalnego w postaci bezgranicznej wiary w potęgę niewidzialnej ręki rynku, która ma rozwiązywać wszystkie problemy, jest coraz mniej. No proszę zwrócić uwagę, że i w Wielkiej Brytanii zarządów było, nie było nie lewicowych, tylko centroprawicowych Camerona, czy w Stanach Zjednoczonych, a także wspomniał pan rząd pana premiera Tuska. Tych elementów neoliberalnych w ostatnim czasie jest mniej, a tej troski o społeczny sens procesu wzrostu gospodarczego jest więcej. Więc ja nie oczekuję ani od pana premiera, ani od ich zaplecza ideowo-politycznego rządzącej partii, ani od nagłaśnianych przez służące temu nurtowi politycznemu media, że przyznają mi rację. Natomiast jak jadę tym pociągiem podwarszawskim, a pod tym tramwajem na uczelni i ktoś podchodzi i mówi, widzi pan, panie profesorze, na pana wyszło, to nie to, żebym miał jakąś satysfakcję, tylko właśnie widzę, że nie jest to może dokładnie tak, jak pan redaktor prowokacyjnie mnie zapytał. A co do wielkiego świata, wiecie państwo, ja teraz byłem z cyklem wykładów w związku z amerykańskim wydaniem mojej książki przez Columbia University Press na różnych uniwersytetach amerykańskich i również w pewnych bardzo ważnych, niektórzy powiadają najważniejszych organizacjach tego świata, Banku Światowym, ONZ-cie. I tam usłyszałem taką opinię, że film dokumentalny, nie fabularny, taki, który zresztą też pokazuje nieźle to, co się tak naprawdę działo wskutek tego neoliberalizmu w Stanach Zjednoczonych, mam na myśli Wall Street, pieniądze nigdy nie śpią. Film dokumentalny, który nazywa się The Inside Job. Ja bardzo bym chciał, żeby ten film był pokazany w Polsce. On byłby bardzo, cieszył się bardzo wielką popularnością i nie wiem, czy on będzie pokazywany w Polsce, ale powiedziano mi, że ten film się tam ogląda tak, jakby on był postscriptum do mojej książki, co jest ciekawe. I powiem panu i państwu, drodzy państwo, z tego punktu widzenia mój racjonalny krytycyzm jest bardzo parlamentarny, bardzo powściągliwy, w białych rękawiczkach i grzeczny. Tak jak ten film pokazuje okrutną prawdę o degeneracji tego, co zrobił ten współczesny laissez-faire, ten właśnie nurt, który ja nazywam neoliberalny, a oni nazywają współczesnym laissez-faire albo neokonserwatyzmem w Stanach Zjednoczonych tam. I jego odpryski, takie jak również to, co tu pan redaktor przypomniał moje określenie, zrobił i próbuje robić ten nadwiślański neoliberalizm, to nie może ujść bezkarnie. Niektórzy uważają, mówią na to o tym wprost, na tym filmie The Inside Job, mówią wprost. Niektórzy ludzie po prostu powinni być już za kratkami. Mnie chodzi tylko o to, żeby ponieść tam, gdzie trzeba, odpowiedzialność polityczną i intelektualną. Ci, którzy się mylili, to musi być pokazane, to musi być zrozumiałe. Ci, którzy celowo manipulowali opinią publiczną, czyli krótko mówiąc, po ludzku kłamali, pełniąc funkcje publiczne, udając fachowców, ekspertów.
Ma pan kogoś konkretnego na myśli?
Bardzo wiele rzeczy bardzo konkretnych, wie pan, bo...
Ministrze finansów obecnym?
A jakiego kraju?
Naszego oczywiście, Polski.
Wie pan, możemy się umówić w ten sposób. Niech pan redaktor od teraz zaprasza i wszyscy redaktorzy do wszystkich talk show, na wszystkich antenach radiowych i telewizyjnych i może będziemy zadawać sobie pierwsze pytanie takie. Czy pan, pani w swojej karierze albo obecnie pobierała wynagrodzenie pośrednio bądź bezpośrednio z którejkolwiek z organizacji, których interesów ekonomicznych broni się na przykład w przypadku OFE, albo w przypadku procesów prywatyzacyjnych, albo w przypadku pewnych rozwiązań także ustawowych i wtedy będziemy rozmawiać.
Wtedy będziemy rozmawiać i wtedy się okaże,
że to nie jest żaden ekspert. Że to nie jest żaden ekspert, tylko że to jest lobbysta. W Stanach Zjednoczonych jest to o tyle transparentne, że tam lobbying jest zorganizowany instytucjonalnie. No niektórzy w klapie noszą znaczek, że jestem lobbysta takiego funduszu hedgingowego albo takiego związku bankierów, albo takiego związku spekulantów, czy rynku ubezpieczeniowego.
Nie, minister finansów to nie jest ani ekspert, ani lobbysta.
Minister finansów każdego kraju, panie redaktorze, obojętnie czy to jest Bahrajn, czy to jest Japonia, czy to jest USA, czy to jest Polska, ma stać na straży interesu publicznego, a więc ogólnego dobra, bo jest coś takiego jak interes państwa, narodu, społeczeństwa.
I minister finansów... To zależy, jak zdefiniujemy sobie to ogólne dobro, no bo to dobro definiowane neoliberalnie będzie inne niż to dobro definiowane przez
gospodarkę rynkową. Dobrze, no to wracamy do istoty rzeczy. Otóż też można powiedzieć, nie ja to wymyśliłem. Widzi pan, tak z to wędrują te idee. Wymyślił to Tomasz Zakwinu, a potem powtórzył to kiedyś Engels, a potem w jednej ze swoich prac powtórzyłem ja to lat temu 20 i teraz znowu. Ale to Tomasz Zakwinu, może dzisiaj lepiej się powoływać na Tomasza Zakwinu niż na Engelsa. Jeśli pomieszać dobro ze złem, to kończy się wszelka moralność i każdy może robić, co mu się żywnie podoba. I to jest trochę taki okres, te nasze ostatnie ćwierć wieku, takiego pomieszania wszystkiego z wszystkim, dobra ze złem, chciwość jest dobra, prywatyzacja wszystkiego, im mniejsze państwo, tym lepiej. Ja nie mówię, że im większe, tym lepiej, ja nie mówię, że im mniejsze, tym lepiej. To zależy. Państwo ma być przede wszystkim skuteczne. Sukcesy buduje się na odpowiedniej synergii rynku i państwa, ale jeśli chodzi o politykę, bo o tym wspomnieliśmy, to ona ma polegać nie tylko na tym, co powiedziałem w innym kontekście, wykorzystywaniu nadarzających się szans, ale dobra polityka, skuteczna polityka polega na inteligentnym zawczasu, ex ante, rozwiązywaniu sytuacji konfliktogennych, zanim stają się sytuacjami konfliktowymi. Przykład, jeśli dziś powiadam, w skali światowej stoimy przed wielkim zagrożeniem masowej migracji na niekontrolowaną skalę. I jeśli tak jest, bo ktoś powie, co, czym on znowu opowiada, przecież to nie tak będzie, to jeśli tak jest, to dzisiaj trzeba podjąć skoordynowane w skali globalnej działania, aby rozładować ten potencjał krytyczny, ażeby to się nie przerodziło w sytuację krytyczną, że będą docierali niechciani tysiącami, milionami ludzi do tych innych miejsc tego współzależnego świata. Jeśli wiemy, że w Polsce narasta sytuacja krytyczna, konfliktowa z punktu widzenia niezbędnych dostosowań budżetowych, to inteligentna polityka polega na tym, żeby zawczasu rozładowywać ten potencjał, a nie czekać, aż nadejdzie wiosna, bo już nadeszła, na świętego Grzegorza dwa dni temu poszła zima do morza.
To jest chyba próba
i ludzie wyjdą na ulicę. Na razie nie wychodzą, ale z czasem wyjdą. I może telewizja grecka będzie pokazywała z podobnym zainteresowaniem demonstracji na polskich ulicach, jak niedawno polska telewizja pokazywała demonstracje na greckich ulicach. Po prostu polityka nie może być wyzuta wyobraźni. Polityka musi być długofalowa. Jeśli pan mówi, że są różne definicje tego, co jest dobre, a co nie, to ja mogę państwu powiedzieć, że na pewno dobre dla społeczeństwa, dla państwa, dla narodu, dla gospodarki nie jest to, żeby stosować takie instrumenty w polityce gospodarczej, czy takie regulacje przeprowadzać pod płaszczykiem demokratycznym, żeby to służyło wzbogacaniu nielicznych kosztem większości. A to się działo przez ostatnie z górą 20 lat w Stanach Zjednoczonych, co pokazuje nie tylko moja książka, ale pokazują także niektóre inne książki. Niedługo wyjdzie znakomita książka Rubiniego, jednego z najsłynniejszych i wybitnych obecnie ekonomistów świata, jak o nim się mówi, człowieka, który przewidział kryzys. Już jest po polsku książka noblisty Stiglitza, którego niektórzy z naszych neoliberałów, pożal się Boże, próbują dyskredytować, no bo on pokazuje prawdziwy mechanizm, w jaki sposób doszło do tego kryzysu. Ja nie powiadam, że to nadwiślańscy neoliberałowie zrobili, bo na to ich nie stać. Tego to nawet oni nie potrafią. Natomiast neoliberalizm narobił już dostatecznie wiele szkód i dlatego dzisiaj trzeba znaleźć i wyjść z tego obronną ręką. Tylko proszę zwrócić uwagę, że niektórzy neoliberałowie przefarbowują się i dyskutują z innymi neoliberałami, żeby zrobić w telewizji wrażenie, że problem wyboru jest taki, czy rację ma obecny minister finansów, czy poprzedni minister finansów, jeśli chodzi o OFE. Otóż proszę państwa, obaj nie mają racji, bo racji nie ma ani pan Rostowski, ani pan Balcerowicz, tylko gra idzie o to, żeby zrobić takie wrażenie, że wybór jest pomiędzy tym a tym, bo któryś z nich musi mieć rację. Nie. Obaj mogą nie mieć racji, choć to polega na czymś innym i każdy z nich zachowuje się z innego powodu, z innej motywacji, a tak nie inaczej.
Panie profesorze, chcę tylko pana uspokoić, że film Inside the Job miał polską premierę tydzień temu, więc można
go już
to
w takim razie zaręczam państwu, żebyście obejrzeli ten film. Nie jest to fikcja, jest to oczywiście film, tak jak każdy, zmontowany z różnych wypowiedzi.
Panie profesorze, odchodząc, musimy już kończyć.
Ale
kiedy najbliższy maraton?
No, panie redaktorze, ja mogę powiedzieć...
gdzie, bo wiem, że pan nie zdradza. Proszę powiedzieć,
nie, ja również
kiedy.
Nie mówię kiedy. Jak pan wie, ja biegam od czasu do czasu i tak jak pan mnie rzadko zaprasza, to mogę zawsze powiedzieć, że dopiero co przebiegłem jakiś niedawny maraton i no nie dalej jak 4 tygodnie temu pomiędzy serią wykładów w zasypanym śniegiem obszarze północnych Stanów Zjednoczonych i południowej Kanady przebiegłem maraton na południu Stanów Zjednoczonych. To było bardzo ciekawe, bo pojechałem z miejscowości Cornell, gdzie jest słynny, z miejscowości Ithaca, gdzie jest słynny Uniwersytet Cornell. Poleciałem na Florydę, żeby przebiec maraton i wróciłem następnego dnia do miejscowości New Haven, gdzie jest jeszcze słynniejszy uniwersytet, gdzie kiedyś zresztą wykładałem, choć wtedy tam śniegu nie było. Yale było minus 24 stopnie Celsjusza jednego dnia, a plus 24 drugiego. Więc poprzedni przebiegłem 4 tygodnie temu, a kiedy przebiegnę następny, to jak to będę potem u państwa, to państwu o tym opowiem. Ale
trzymam kciuki, musimy kończyć, bo już jest po 22. Mamy dla państwa niespodziankę, dwie najnowsze książki autorstwa profesora Grzegorza Kołodki, Świat na wyciągnięcie myśli, z dedykacją od autora. Czekają na państwa, wystarczy do nas zadzwonić. 22 44 44 0 44. Panie profesorze, serdecznie dziękuję. A teraz
ja też dziękuję i zapraszam do kontynuacji dyskusji. Po prostu facebook.com/Facebook/Kolodko albo wędrujący świat.pl, gdzie na blogu trwa nieustająca dyskusja i nieustannie odpowiadam na państwa pytanie, także na pytania słuchaczy TOK FM. Dziękuję.
Dziękuję serdecznie.